Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy przegląd tygodnia nagrywamy w cztery osoby w pewnym sensie. To znaczy jest z nami Maciek.
Cześć.
Jestem ja, czyli Adam. Jest też nowe studio, w którym nagrywamy. Jest to taka osoba, nie osoba. Osoba jakby taka nieżywa, ale jest to coś nowego. I jest z nami w pewnym sensie głowa Master Chiefa, bohatera gry Halo. Ale to jest wstęp. I wstęp kończymy i przejdziemy do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do gry The Thaumaturge, czy też raczej po polsku byśmy powiedzieli Taumaturg, albo nawet Cudotwórca, bo dosłownie Taumaturg, takie słowo o dziwo w języku polskim istnieje i ono oznacza dosłownie cudotwórcę, czyli kogoś, kto robi cuda, czyli czaruje, tak? I tym kimś w grze Taumaturg jest Wiktor...
Szulski,
tak. Wiktor Szulski. No i właśnie, czym jest w ogóle Taumaturg?
Taumaturg, ha, dobre pytanie, bo jak patrzysz na screeny, to widzisz Disco Elysium, ale to absolutnie nie jest Disco Elysium. To jest gra RPG. Widziana rzeczywiście jakby z lotu ptaka, ale dziejąca się w bardzo nam bliskich realiach, może nie bliskich historycznie, ale bliskich kulturowo, bo większość gry dzieje się w Warszawie. W Warszawie w specyficznej epoce, pod władaniem, w zasadzie Polski jeszcze nie ma wówczas na mapie, rządzą nami Rosjanie, ale Warszawa wtedy jest bardzo dziwnym konglomeratem wielu kultur, które ścierają się ze sobą, I widać to od razu w tej grze, jakby wpadasz w ten świat, ale oprócz tej całej eksploracji tego świata i klimatu ma bardzo specyficzną walkę, którą kiedyś mówiłem, że przypomina mi Personę. W sumie nie jest to do końca taka Persona, ale jest to coś, co rzeczywiście może na pierwszy rzut oka przypominać Personę. Czyli przyzywamy jako Taumaturg, mamy opcję przyzwania takich istot, potworów, demonów, różne są, jak zbiera się jak Pokemony i one nam dają różne opcje, zarówno w eksploracji, w rozmowie, jak i w samej walce.
No. Te istoty nazywają się salutorami.
Tak. I może przejdźmy do tego w zasadzie, dlaczego ta gra wywołuje w nas, Polakach, jakiekolwiek emocje. No a wywołuje przede wszystkim dlatego, że jest to gra, która dzieje się w Polsce i mamy specyficznego bohatera, takiego Wokulskiego, który wraca do Polski, do Warszawy. W czasach, w których polskość jest napiętnowana, mówiąc delikatnie bardzo, trafiamy do Warszawy, która jest bardzo niebezpieczna i tak się wydaje. Na ulicach i polityka brutalna rządzi jakby i też i widać to w fabule, a jednocześnie władamy jakimiś supermocami, więc do tego znanego wątku historycznego wprowadza się jakby taki właśnie fajny wątek, który próbuje jakby rozsadza go od środka i bardzo mi się to podoba i bardzo to urzeka. Pierwszy kontakt jest super, piękna muzyka, klimat, grafika, od której mi się trochę kręci w głowie, nie wiem dlaczego. Dużo jest tych takich szarych kolorów. Bohater specyficzny bardzo. On mi się bardzo kojarzy z Wokulskim. On jest trochę, pochodzi z rodziny intelektualistów, ale jednocześnie żadnej pracy się nie boi. Był na emigracji, tak, i wraca do Polski. Wraca trochę... Jest do tego zmuszony w zasadzie. Nie wiem, czy chcę mówić dlaczego, ale bo to jednak jest, wiesz, jakiś tam spoiler, ale ma swoją rodzinę, która też jest bardzo specyficzna i fajnie napisana. Jest bogaty, w sensie przynajmniej z pochodzenia, ale jednocześnie nie korzystał z tego majątku. Także jest to postać taka bardzo ciekawa już jakby przy pierwszym kontakcie. Gorzej trochę później. Jakby troszkę później. Potem odkrywa, że świat jest dość niemy. W tym sensie, że nie wiem, czy pamiętasz na pewno Arcanum. Tam było trochę tak samo, kiedy była wspaniała gra, tylko inne lata, nie? Była, głównie muzykę się tam słyszało.
Tak, to ja do tej pory pamiętam w ogóle to były takie skrzypcowe, chyba głównie.
Takie smyczki.
I to niesamowity klimat budowało. ale mam wrażenie, że muzyka, przynajmniej mi, przez ten czas, który grałem w Taumaturga, nie dała tych jakiegoś takiego mocnego klimatu, że ja się zgadzam, bo tak gra, nasz recenzent, zresztą Krzysztof Lewandowski, też zwraca uwagę na właśnie na parę mankamentów, że im dalej w las, tym wychodzą pewne problemy tej gry. Wychodzi na przykład to, że masz rozwój postaci, ale jeżeli przechodzisz większość misji pobocznych, to i tak odblokujesz całe drzewko postaci, czyli jakby ten element, powiedzmy, taktyczny, jakiś takiego wyboru, jakiegoś buildu swojej postaci, no jest iluzoryczny. Tak?
Bo masz wszystko po
to. Tak, albo właśnie te nieme miasto robi na mnie strasznie ponure wrażenie, takie dziwne, bo z jednej strony graficznie wygląda to całkiem ładnie i z perspektywy izometrycznej gra jest bardzo ładna. Jest okej, to znaczy nawet powiedziałbym bardziej niż okej. I tylko, że tracę zupełnie ten klimat, kiedy biegam po dworcu w Warszawie, albo jestem w gruzińskiej wiosce, bo zaczynamy w takiej gruzińskiej wiosce i tam na przykład obok mnie kłócą się ludzie i tego nie słychać. Jeżeli nie wejdziesz w interakcję i kamera się wtedy nie zbliży i się włączy taka cutscenka, to do tego momentu ci ludzie po prostu jak, nie wiem, jak aktorzy z kina niemego gestykulują, ale nie wydają dźwięków. I to jest dziwne. Mnie to bardzo psuje imersję. Zupełnie tego nie rozumiem. Nawet miałem takie wrażenie, że to może tak nie powinno być w sumie, bo jakby, ja nie domagam się, żeby gra miała autentycznie nagrane wszystkie scenki literalnie, ale jakieś takie szum miasta przydałby się.
Dokładnie, brakuje takich ambientowych. Ja miałem to właśnie to samo i o tym takie mam skojarzenie z Arkanum, bo Arkanum miałeś właśnie głównie muzykę, no i biegałeś sobie po tej planszy i słyszałeś głównie muzykę, jakby dlatego to jest moje pierwsze skojarzenie. I w Taumaturgu jest podobnie, jakby biegasz po tym miasteczku, po mieście, przepraszam.
No ale Warszawa w 900 którymś tam roku była mniejsza niż obecnie, więc możesz
powiedzieć
miasteczko.
Nie aż tak, żeby nazwać ją miasteczkiem, ale do... I wszystko to się wydaje, jednocześnie słyszysz dźwięki, no bo leci muzyka, co jakiś czas masz dialog, cutscenkę, więc jest voice acting. A z drugiej strony masz cały czas to poczucie, że to jest cholera nieme.
Taka jakaś taka inscenizacja trochę, nie? Jakbyś biegał po planie, tak jak są te plany, hollywoodzkie plany westernów, prawda? Które były tylko takimi domami postawionymi od frontami budynków i jak zdjęcie robił ktoś z góry, znad tego planu, to było widać, że to jest atrapa wszystko, nie? Więc jakby tutaj też masz trochę takie wrażenie. Szkoda, bo mówię, Warszawa wygląda bardzo ładnie. I to robi wrażenie, ale jest moim zdaniem parę ciekawych rzeczy, które są w tej grze. Znacznie ciekawszych, bo więcej jakby takich czysto technicznych rzeczy i tego, jak się w nią gra, to się dowiecie z naszej recenzji, którą zresztą na kanale mamy. Ale Taumaturg ma bardzo ciekawych parę aspektów, bo to jest paradoksalnie gra, która jest bardzo aktualna. To znaczy, ona opowiada oczywiście o rzeczywistości nie tylko przedwojennej, ale przedwojennej, no bo rozgrywa się to przed pierwszą wojną światową. Tak jak mówiłeś, to jest okres zaborów, kiedy Rosja rusyfikowała, zresztą Niemcy germanizowali, tylko Austriacy najmniej tutaj u nas w Krakowie, najmniej tacy się brzydko zachowywali. No ale ci dwaj zaborcy byli raczej nieprzyjaźnie nastawieni do polskości, do polskiej kultury. Więc to jest w tym sensie aktualne, że na nowo na wschodzie pojawił się znowu ten Mordor w postaci Rosji, który prowadzi wojnę z Ukraińcami. I to jest o tyle ciekawe właśnie, że bardzo aktualna jest ta gra pod tym względem i twórcy się zupełnie z tym nie kryją. To znaczy pierwszy dialog, jaki w tej grze przeprowadzasz po cutscence, to jest dialog z poczciarzem, pracownikiem poczty na gruzińskiej stacji kolejowej. I ten poczciarz mówi tam takie zdanie, kiedy adresujesz przesyłkę, mówisz Warszawa, Rosja, tak? No bo to jest jakby element, powiedzmy, Imperium Rosyjskiego. I ten poczciarz ma taki komentarz, że Rosja tu, Rosja tam, Rosja się wszędzie na mapach rozrasta. Wychodzisz z tej poczty, z tego dworca i tam leży gazeta o protestach antyrosyjskich, które zostały stłumione, tak? Dojeżdżasz do miasteczka i tam są jacyś dezerterzy rosyjskiej armii, którzy też mają do ciebie jakieś uwagi takie wielkoruskie, powiedzmy, tak? Docierasz do Warszawy, widzisz napis, taki typowy dworcowy napis Warszawa, który jest napisany czcionką łacińską, polską, Warszawa, i cyrylicą rosyjską. Cyrylica jest ochlapana czerwoną farbą, tak? Docierasz, wychodzisz przed ten dworzec, a tam jest takie przemówienie takiego generała, gubernatora Warszawy, który mówi wprost do ludzi, którzy są tam zebrani, że tutaj będzie zawsze Rosja, to jest Rosja i co wyście sobie uwidzieli w ogóle, że tu jakiejś Rosji miałoby nie być. To jest Rosja. I co się dzieje przed tym dworcem? Zaraz potem jest jakiś protest, bo tam jest generalnie protest i są rosyjscy żołnierze, z którymi musisz walczyć. Jest jakaś kobieta tajemnicza, która sprawia wrażenie, jakby działała w PPS-ie, czyli w Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli tej partii przed wojną pierwszą, która robiła najwięcej zamachów, która działała bardzo mocno antyrosyjska, była z założenia i bardzo proniepodległościowa. I więc jakby gra po prostu wali ci prosto w oczy, jakby tym takim przesłaniem, że Rosja jest problemem. I to jest w sumie ciekawe.
Podoba mi się, jak na dworcu w Warszawie, w ogóle sprawdzałem ten dworzec, on rzeczywiście tak wyglądał wtedy na fotografiach starych z tamtego okresu. To jest super też. Możecie, jeżeli jesteście z Warszawy, ja nie, więc dlatego dla mnie jest to trudniejsze do znalezienia, ale posiłkowałem się źródłami i rzeczywiście możecie biegać po tej grze i szukać sobie tych miejscówek i je porównywać. To jest rewelacyjne. Uwielbiam takie coś w grach. A rzadko mamy, może o tym jeszcze potem porozmawiamy, rzadko mamy taką sposobność, żeby porównywać sobie polskie miasta w grach. Tak, ale na dworcu znajdujesz, to jest chyba Kurier Warszawski i w środku jest tekst propagandowy, napisany przez Polaka, adresowany do Polaków, ale jest absolutnie propagandowym szmelcem, nie? Napisanym tam, że Wielka Rosja nas kocha i tak dalej. I kiedy czytasz to, to twoja postać komentuje to jako rosyjska onuca.
Tak, dokładnie. I to jest po prostu, bardzo dużo tego jest. I w zasadzie, tak sobie myślę, i mam wrażenie, że Taumaturg jest najbardziej antyrosyjską grą, jaka powstała prawdopodobnie. Jakby kontekst historyczny, w którym się ta gra pojawiła, czyli wojna, która trwa za naszą granicą, setki tysięcy zabitych, tak? To jakby licząc też z Rosjanami, którzy w tej wojnie giną, może jakby trochę inna jest oczywiście ich jakby sytuacja niż oczywiście żołnierzy ukraińskich, którzy bronią swojego kraju, ale chodzi o to, że jak to łącznie policzyć, to masz setki tysięcy ofiar tej wojny, miliony ludzi, którzy wyjechali uciekając przed bombami. To jest największego tego typu katastrofa, no może po wojnach domowych w Jugosławii, czyli tych wczesnych lat 90., a kto wie, czy w ogóle nie od II wojny światowej, taka humanitarno-polityczna. Więc jakby ja się bardzo cieszę, że gry to jest taki gatunek, który dorasta do tego, żeby komentować rzeczy ważne, a nie tylko nam dawać rozrywkę, bo można robić jedno i drugie, prawda? Ale mówię, to jest ciekawe i w sumie, znaczy ciekawe, no ktoś by powiedział, nic dziwnego w tym nie ma, że polska gra jest najbardziej antyrosyjską grą w historii, no bo Polacy uchodzą, Rosjanie nawet bardzo nie lubią, Miedwiediew w swoich przemówieniach lubi o Polsce coś powiedzieć brzydkiego, Putin w tym swoim głośnym wywiadzie, który niestety przeprowadził amerykański dziennikarz z nim, wymienił chyba kilkadziesiąt razy, czy tam już nie pamiętam dokładnie, ale to była cyfra powyżej 20 razy w każdym razie Polskę, jako jakby w tym całym swoim historycznym wywodzie, więc gdzieś tam ich to uwiera. No i nas też to uwiera, tak? I temu dali właśnie wyraz deweloperzy i to jest fajne, chociaż mam trochę wrażenie, że tak z punktu widzenia czysto artystycznego, to jest trochę nachalnie jakby przekazana w formie, bo nie mam żadnej wątpliwości co do tego, jakby co do przekazu, zupełnie go popieram, ale mam wrażenie, że forma jest trochę taka zbyt łopatologiczna.
Wiesz co, czasami trzeba dać w mordę po prostu, zamiast mówić poezją, ale...
Jakby... No może, nie? Ale no, tak.
To, o czym mówić, zastanawiam się, jak będzie to wpływało, bo wiem, że na mnie to wpłynęło, na gracza. Jakby, jakie on decyzje będzie podejmował? Bo jeżeli grasz w RPGa, który jest zwyczajnym RPGiem w tym sensie, że nie dotyczy nam bliskiej historii, nie jest w naszym bliskim kontekście narodowym, no to podejmujesz zazwyczaj decyzje, które albo są zgodne z jakimś tam twoim widzimisię, albo chcesz sprawdzić, co się stanie, bo cię kręci jakaś tam decyzja, rezultat, albo liczysz na większą nagrodę, nie? Jakby dana decyzja daje ci większą nagrodę, nie wiem, większą ilość złota niż decyzja B. Grając natomiast w Taumaturg, tak będzie, pierwsza scena, kiedy przyjeżdżasz do Warszawy, masz właśnie ten protest, nie? Polacy, robotnicy strajkują, poznajesz tą enigmatyczną kobietę, która prawdopodobnie pracuje w jakimś właśnie tam podziemiu, jeszcze nie wiesz tego, i masz decyzję do podjęcia. Masz jakby rozbroić, w sensie zdeeskalować całą sytuację, która się tam dzieje, żebyśmy wyszli tam cało. Ale możesz podjąć różne decyzje. No i tak, grając z normalnego RPGa, byś podjął jakąś tam decyzję, na przykład wydałbyś głównego prowodyra, Polaka, po to, żeby ocalić większość ludzi. No ale ja grając to sobie myślę tak, no dobra, ten koleś jest idiotą, ten Polak, który tam robi.
Bo tak go pokazują, rzeczywiście. Tak. On jest trochę tak jakby lekceważy wagę sytuacji, tak. Ewentualną, że na przykład jeżeli wojsko zacznie strzelać, to że będą trupy i on jakby to lekceważy. Tak?
Dokładnie. No ale przecież nie wydam Polaka ruskim.
No właśnie.
No więc podejmuję decyzję, której normalnie bym nie podjął i podchodzę do rosyjskiego żołnierza i mówię mu coś w stylu, tam ktoś obraził twoją matkę. Kto obraził? Ja. I wywiązuje się walka i jakby trafiam na komendę caratu, tak? Jakby, i ciekawi mnie, jak mocno właśnie nasze uwarunkowanie historyczne i nasza jakby sytuacja i geologiczna i jakby kultury i historii będzie wpływała na podejmowanie decyzji w tej grze. Bo ja podjąłem coś taką właśnie, której zazwyczaj nie podejmuję w RPG-ach. Jakby nie dążę do konfrontacji od razu. A tu chyba dążę. No bo come on.
No tak, tak, tak. To jest w ogóle, wspominałeś też o tym, że jest to gra, która, no właśnie, możemy sobie pooglądać Warszawę. W ogóle Warszawę nieistniejącą już dzisiaj w dwóch wymiarach, to znaczy materialnym i kulturowym. To znaczy, wiadomo, że jeżeli mija 100 lat, to jakby Paryż sprzed 100 lat też nie jest Paryżem obecnym, ale jest znacznie bardziej Paryżem, ponieważ Francuzi przez te kolejne 100 lat sobie po prostu funkcjonowali, zmieniał się oczywiście skład etniczny mieszkańców Paryża, ale jakby działo się to w naturalny sposób, jakiś tam postępujący. A Warszawa przeżyła tą katastrofę II wojny światowej w dwóch wymiarach. Raz, że została zrównana z ziemią przez Niemców po Powstaniu Warszawskim i wcześniej w trakcie na przykład kampanii wrześniowej też była ciężko bombardowana. Więc raz, że została jakby fizycznie zniszczona, a dwa, że jej tkanka biologiczna też została bardzo, bardzo przetrzebiona, nie tylko powstaniem, no ale też Holokaustem. Czyli oglądasz Warszawę, która jest pełna na przykład Żydów, których nie ma już w tym momencie, tak? W tym sensie, że my nie kojarzymy czegoś takiego, że 1/3 mieszkańców Warszawy na przykład, to są ludzie, którzy mieszkają w swojej części Warszawy, niektórzy z nich mówią swoim językiem, mają swoje sklepy i jakby to jest, ta Warszawa na dwóch poziomach jakby już zniknęła z tego świata, no bo raz, że Niemcy wymordowali zdecydowaną większość polskich Żydów, no a dwa, że jeszcze zniszczyli Warszawę, więc już w ogóle, w sensie fizycznie. Ale tak czy inaczej odbudowane, można sobie próbować porównywać. I to jest strasznie ciekawe doświadczenie, które nam pozwala tak by troszeczkę poczuć to, co czuli gracze, mieszkańcy Paryża, kiedy wychodził Assassin's Creed Unity, albo mieszkańcy Londynu, kiedy wychodził Assassin's Creed Syndicate. I wiele, jakby mieszkańcy Nowego Jorku też w ogóle nie interesuje, w ilu grach ich gra jest, bo to już jakby whatever, ile tych gier jest, nie? Już ich to nie jara, a dla nas to jest takie wow, fajne to jest, nie?
Tam jest tyle tych smaczków i nawiązań, które, nie wiem, nazwy tych gazet, które znajdujesz, są autentyczne, one istniały. Mhm. Wszystkie te dzielnice, tak? I zwłaszcza mówię, jeżeli jesteś warszawiakiem, no to dla ciebie to będzie coś nieprawdopodobnego. Bardzo mało jest takich gier, w których my, Polacy, możemy sobie poszukać takich fajnych odniesień, które teraz są bardziej wprost. Dlatego tak bardzo się cieszę, że się ukazały. Chciałbym częściej móc sobie po prostu porównać, jakby jak wyszła gra oparta na mojej kulturze. Niestety dzieje się to bardzo rzadko. Zazwyczaj są to jakieś tam motywy, których na przykład doszukujemy się w Wiedźminie, nie? W cyberpunku. Ale takich gier, jakby, które mówią tylko o Polsce, no po prostu nie ma. I to jest smutne i ja wiem, dlaczego nie ma. No nie jesteśmy tak silną, dominującą kulturą, a devowie polscy chcą adresować, jeżeli robisz grę, kiedyś tak było przynajmniej, być może się to zmieni teraz, adresują do odbiorcy, który zrozumie ten świat, a więc często jest to amerykańska kultura.
Tak, chociaż wiesz, wejdę ci w słowo, ale są takie kultury, które mają bardzo wysoki poziom popularności, japońska kultura, tak? Że jest masa ludzi na całym świecie, którzy sięgają po gry, czy filmy, czy dowolne dzieła, które są osadzone w japońskiej kulturze, bo ona już jest na tyle popularna, że nie potrzebuje właśnie osadzać się uniwersalnie. Albo swego czasu bardzo popularne skandynawskie kryminały, nie? Jakby skandynawski setting, dalej zresztą w serialach popularny, jeżeli chodzi o seriale kryminalne, czy też seriale, czy książki, że kryminały te książkowe dalej są popularne, skandynawskie. Więc ja myślę, że jest tutaj przestrzeń na to, żeby tą polską kulturę pokazać, tylko że za takimi rzeczami zazwyczaj stoją po prostu pieniądze. To znaczy, to nie jest tak, że skandynawskie kryminały pojawiły się na całym świecie tak po prostu, bo ktoś uznał, że Skandynawowie piszą dobre kryminały i fajny jest ten setting, bo są włoskie kryminały, są hiszpańskie kryminały, ale Skandynawowie dofinansowywali tłumaczenia tych kryminałów. Jak się popatrzy na jakiekolwiek norweskie w zasadzie książki wydawane w Polsce, to tam jest napisane, że tłumaczenie zostało dofinansowane przez jakiś tam norweski instytut czegoś tam. Japońska kultura też przez lata się bardzo długo budowała swoją popularność. Koreańska kultura, która dzisiaj jakby wchodzi jako taka druga najpopularniejsza kultura z Azji, powiedzmy, gdzie pojawił się K-pop, pojawiły się seriale koreańskie na Netflixie, przecież oglądali ludzie te kolejne jakieś tam dzieła. One się zaczynają powoli wchodzić do mainstreamu, ale znowu, to nie jest przypadek, bo przez lata kolejne rządy, tam były w Koreą Południową, rządziły przez lata wojskowe rządy, takie autorytarne trochę. Tam były zamachy stanu, różne takie rzeczy się działy, ale one wszystkie miały taką politykę, między innymi na przykład promowania K-popu. K-pop miał być produktem kulturowym do podbicia świata przez Koreę i zaangażowane było w to państwo i zasoby państwa i pieniądze, żeby promować K-pop, który no właśnie stał się ostatecznie kulturowym fenomenem na całym świecie. I teraz oczywiście pytanie brzmi, czy da się coś takiego zrobić oddolnie, bo mam wrażenie, że ani nie mamy środków, ani jakby środków w sensie i finansowych, bo Polska nie jest tak bogatym krajem, ani też nie mamy tak dobrych instytucji, które byłyby w stanie to zrobić za nas. Musimy to robić oddolnie. I tak jak Wiedźmin rozpropagował polską kulturę, myślę, że znacznie lepiej niż dziesiątki instytucji rządowych, które miały na to jakieś tam środki, kupowały jakieś kampanie reklamowe i tak dalej. I właśnie zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie z tą Warszawą Stałmaturga. Czy ona kogoś w ogóle zaciekawi? Czy ktoś po tym na przykład sięgnie i zobaczy? Co to za miasto w ogóle?
Bo zastanawiałem się, kiedy ja się tak podniecam tym taumaturgiem, biegając po tej Warszawie i widząc tą swoją kulturę, troszkę starą, historyczną, ale jednak moją, to zastanawiałem się, jak dzisiaj podchodzi do tego typu gier Amerykanin, który widzi kolejny film nagrywany na jego ulicach, w jego miastach, kolejną grę opartą z amerykańskim bohaterem, gdzie obcy atakują Amerykę. Kolejną, wiesz, kalkę z amerykańskiej kultury. Czy on reaguje na to jeszcze jakkolwiek z podnieceniem na zasadzie, a dobra, czy już to jest takie absolutnie dziwnięcie? Wydaje mu się to tak uniwersalnym tematem, ta Ameryka, że jest wręcz przezroczyste. Bo dla nas nie. Jakby zobacz, wspomnisz o Polsce i nie musisz być hiperwielkim patriotą, ale po prostu rusza cię to, bo nie mamy tego nigdzie, nie?
Ja myślę, że dla Amerykanów to jest bardzo przeźroczyste. Akurat amerykańska kultura jest strasznie nastawiona na siebie. Oni mają bardzo duży problem na przykład z napisami. Nie cierpią napisów, w ogóle nie rozumieją, że można mówić w innych językach. Dlatego zresztą to jest jeden z powodów, dla których bardzo rzadko w filmach stosuje się amerykańskich naturalne języki. Tak jakby wypadało na przykład, żeby Japończycy mówili w filmie po japońsku. I stara się minimalizować to Hollywood, bo po prostu Amerykanie nie trawią czytania napisów, nie lubią i no i wiadomo, no nie jest tajemnicą, że prawda, Ameryka nie za bardzo wie, że tam wielu Amerykanów, że poza Ameryką gdzieś na świecie jeszcze są jakieś państwa, więc tak.
Nie, no tam się kończy, wiesz, jest krawędź i woda spada, tak. A w ogóle to jesteśmy na wielkim żółwiu.
Tak, też chciałem to dodać właśnie, ale w ogóle, tak a propos tej polskości jeszcze, to trzeba by pochwalić tutaj w tym kontekście w ogóle 11-bitów, bo 11-bici to w tym momencie są no po prostu ciągną ten sztandar samemu, niosą go, ciężki sztandar jest, ale starają się, bo mamy tak, dopiero co wydali Niezwyciężonego, czyli grę science fiction opartą o powieść Lema. Mhm. Teraz wychodzi Taumaturg, czy wyszedł, który jest w Warszawie, tak jak mówiliśmy, ale też te smaczki starają się wrzucać do innych swoich gier, na przykład powiem jeszcze parę słów potem o Alters. I tam jest gra science fiction, która się rozgrywa w ogóle na innej planecie, ale głównym bohaterem, który jest w ogóle jeden główny bohater, ale to za chwilę o tym powiemy, nazywa się Jan Dolski. Jest Polakiem, jak sądzę. Więc to jest fajne, że właśnie 11-bici zwraca nawet tak drobnym detalu, na który nie zwróci 99% graczy z zachodu uwagi w ogóle. No jakoś się nazywa bohater.
Dla nich to Rosjanin pewnie.
Pewnie tak, dokładnie. A jakby mimo tego, więc 11-bici starają się w tych swoich grach gdzieś wrzucić tą polskość, albo właśnie w formie tematu, albo w formie inspiracji, jak w przypadku Niezwyciężonego, albo nawet takiego detalu, jak główny bohater. Nie? To jest.
No tak, to prawda, ale Eleven Beachy od lat starają się, jak patrzysz na portfolio i tych gier, które produkują, i tych gier, które wydają. Oni mówią chyba o tym jako meaningful entertainment, czyli taka rozrywka, która jednocześnie ma mieć jakiś tam przekaz, jakiś sens dogłębny, macie jakoś tam ruszyć. No i super, że przy okazji właśnie przemycają trochę tej polskości.
No dobra, ale przypomniałeś mi, że musimy też powiedzieć, kto jest sponsorem dzisiejszego odcinka, a jest nim Fundacja Esports World Cup 2024, która poinformowała ostatnio, że na mistrzostwach w Riyadzie pojawią się takie gry jak Mobile Legends Bang Bang, Counter-Strike 2, Dota 2, Heroes of Kings i StarCraft 2. Jak więc widzicie, jest tutaj i totalna esportowa klasyka, jak i też trochę mobilnych gier. Ale skoro jesteśmy przy takich dużych tematach, jak mistrzostwa jakby e-sportowe, to w sumie ciekawe jest to, bo był pokaz Microsoftu, taki mały, półgodzinny. I śmiał się chyba Jiker w redakcji, że powinno się to było nazywać nie Xbox Partners, jakoś tak chyba się to oficjalnie nazywało, tylko Xbox 11-bit Show.
To prawda, bo... trzy gry aż.
Trzy?
Trzy chyba. No, czekaj, Alters?
Tak, trzy, masz rację, trzy. Czyli z tych wszystkich gier, które pokazali, nie pokazali ich znowu aż tak wiele. Trzy to były gry, które wydaje albo wręcz robi 11-bit Studios.
Mm-hmm. To jest ich rok, naprawdę ich rok. Co prawda mają no, trudne początki, tak mi się wydaje, no bo Invincible okazało się sprzedażową porażką, możemy powinniśmy już tak nazwać.
Ale na pewno nie takim sukcesem, jaki sobie wymarzyli twórcy.
Oj, tak, zdecydowanie.
Tak?
A Thaumaturge na razie lepiej zdecydowanie, ale nie sprzedaje się jakoś. Znaczy nie wiem, oceniam tutaj tylko, mówię o graczach na Steamie, tak? 3000 bodaj w piku na razie. Trochę ponad chyba 3000.
To nie jest jakiś super powalający wynik, ale ta gra ma jeszcze przed sobą premiery konsolowe. Ta gra ma przed sobą jeszcze polski dubbing. Więc jakby myślę, że jest, oczywiście no, to nie jest tak, że polski rynek to jest to, co może zmienić jakby sukces, czy porażkę w sukces, czy coś tam, ale jakby przed Taumaturgiem jeszcze jest trochę przestrzeni, żeby rywalizować, żeby trafić do serc graczy, ale przed nami jeszcze duża jedna premiera, bo właśnie na tej gali poinformowało 11-bit Studios, że Frostpunk wyjdzie w tym roku, w samym środku lata zasadniczo. 25 lipca, ile dobrze pamiętam.
Strasznie dobrze wygląda ta gra.
Tak. Wreszcie wygląda w ogóle jak to, co mówiliśmy zresztą. Ja sobie marzyłem, żeby Frostpunk był bardziej city builderem i wygląda na to, że jest bardziej city builderem rzeczywiście.
Pewnie plus ten management, social management, tak. który jest nieodłączny. Wróciłem ostatnio do pierwszego Frostpunka. Cholera, nadal ta gra mnie pokonuje poziomem trudności, to jest niesamowite. Posprawdzałem sobie Reddita też, co pisze społeczność graczy, bo ta gra jest w ogóle nadal bardzo mocno ogrywana na Steamie. Ma swoich fanów i tam są nieprawdopodobne poradniki, jak to przechodzić na najwyższych stopniach trudności i ludzie się kłócą, czy lepiej, nie wiem, rozłożyć automatony na części, czy może zachować automatony. Niesamowite, tym bardziej, że przecież mówimy o grze, która na pierwszy rzut oka opiera się na budowaniu wokół reaktora, tak, to był reaktor, stawiania tych domków wokół i masz małą przestrzeń, tak, a jednak była tak skomplikowana. Teraz ta przestrzeń wygląda na o wiele większą i prawdopodobnie, tak jak mówimy, oprócz tego będziesz miał to całe zarządzanie tą społecznością na poziomie etycznym czy moralnym.
No, fajnie wygląda, wizualnie wygląda super, wygląda na to też, że to też miasto będzie troszeczkę większe, nie, bo to już nie będzie zarządzanie setką ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest też taka trochę większa skala i to jest super, no ale tak, czyli na pokazie 11-bit pokazali, podali datę do Frostpunka 2, pokazali nam, to za chwilkę powiemy o Alters, bo pokazali pierwszy rozbudowany, powiedzmy, gameplay, czy takie w zasadzie wideo tłumaczące w ogóle, czym ta gra jest, ale też okazało się, że wydają grę, która się nazywa Creatures of Ava, czy Ała.
gdzie zdaje się możesz pograć na flecie zwierzątkom.
Tak, jest to bardzo,
bardzo
nie...
ciekawe.
Tak, jest to bardzo nie 11-bitowa gra. Nie?
Tak.
W sensie, to nie jest jakaś gra o tym, czy należy ludzi przerobić na jedzenie, bo nie mamy więcej jedzenia. To nie jest jakaś gra...
Chyba, że ona na flecie prowadzi te zwierzątka do rzeźni.
Do rzeźni, na przykład.
To by było w stylu 11-bitów i musisz podjąć decyzję, czy chcesz ich zjeść,
czy te słabsze zwierzątka, które już są chore na przykład, czy nakarmić nimi te, które mają szansę przeżyć, czy nie. Taka trudna decyzja.
Kocham cię, Dumbo, ale dzięki tobie przeżyję.
Przeżyję więcej zwierzątek, niż gdybyśmy cię próbowali leczyć, tak? No, no właśnie, ale jakby jest to po prostu trzecia gra, która jest ze stajni w pewnym sensie, chociaż jest wydawcą, tutaj nie tworzy jej 11-bit Studios i Alters właśnie. To jest gra, którą więcej się dowiedzieliśmy, bo do tej pory mieliśmy taki trailer, który sugerował, tajemniczy trailer science fiction, raczej pokazujący jakiś klimat, wprowadzający raczej w klimat, a w tym momencie dowiedzieliśmy się więcej o tej grze. Tak jak wspominałem, bohaterem jest górnik Jan Dolski, którego dola chyba nie jest najlepsza, bo jest sam na jakiejś planecie, której z tego co rozumiem słońce konsumuje jakby okolice tego układu słonecznego, więc jest zagrożenie takie wręcz planetarne, to jest raz. Dwa, że sama planeta jest bardzo nieprzyjazna, no i oczywiście nasz bohater jest sam, ale nie do końca sam. Nie?
Mówisz, że więcej, także musieli wydać trailer, który opisuje o co chodzi w tej grze, nie?
Tak.
No, to mission failed, ja nadal nie wiem,
nie
ale...
Nie wiesz, co to jest, tak? Nie,
znaczy, wiesz co, widzę tam wpływ, widzę tam this war of mine, widzę tam trochę, powiedzmy, Fallout Shelter, ale
no,
to,
tak,
ale
tak,
to
tak.
Zdecydowanie w mniejszym stopniu. Ja widzę tam właśnie przede wszystkim this war of mine, typową właśnie dla 11-bitów taką moralną zagwozdkę, bo masz te swoje klony, tak? Które mają różne, absurdalnie czasami różne biogramy od twojego. Jakby co by było, gdybyś mógł się cofnąć w czasie i zadaję nawet takie chyba pytanie w trailerze. Co by było, gdybyś mógł się cofnąć w czasie i zmienić decyzję, której żałujesz? Nie wiem. Nie mówić tego złego czegoś, co powiedziałeś jakiejś pewnej osobie, a co wpłynęło potem na twoje dalsze życie, nie? Zmienić pracę, zmienić studia, zmienić cokolwiek, co wpłynie na twoje dalsze losy, zmienić miasto, w którym się wychowałeś. No tutaj wygląda na to, że będziesz mógł to zrobić, a mało tego, będziesz mógł poznać rezultat tego w postaci nowej osoby, która będzie sobie żyła z tobą w bazie.
Tych tytułowych właśnie altersów i nimi będzie się trochę zarządzać. Oni będą mieli swoje potrzeby, będzie dochodziło do jakichś sporów. Czyli mamy tak, w ogóle znakomity jest ta baza w ogóle, bo zwróciłeś uwagę, ona jest w takim poruszającym się okręgu i ona jest jakby w środku takiego właśnie okręgu. I tam są jakby pomieszczenia, które będzie się pewnie dobudowywać, w których możemy wysłać tych alterusów do pracy, załóżmy, że to będzie. Ktoś będzie pracował nad tym, żeby stworzyć żywność, ktoś będzie pracował nad wytworzeniem jakichś zasobów, ktoś będzie, nie wiem, naprawiał kombinezony na przykład i tak dalej, więc jakby dobudowujesz sobie, ktoś będzie tam coś odkrywał. Twoim celem jest w ogóle ucieczka z tej planety. Więc trochę to brzmi rogalikowo. Jest to rzeczywiście połączenie tych trudnych decyzji i zarządzania emocjami ludzi z jakąś tam grą strategiczną, więc brzmi totalnie jak gra 11-bit Studios. Fajnie to wygląda i tak jak mówiłeś, rzeczywiście wygląda to na połączenie paru gier, bo pomijając tą sferę powiedzmy strategiczną, przypominającą Fallout Shelter czy tam This War of Mine, to ty jeszcze wychodzisz z tej swojej bazy na tą planetę i tam już budujesz trochę w stylu takich gier 3D, bo wygląda to zupełnie 3D, czyli możesz sobie wracać kamerą i w tej przestrzeni 3D budujesz jakieś budowle, jakieś, nie wiem, tunele, czy jakieś takie
survival
inne rzeczy.
Trochę.
Tak, ma jakiś taki survivalowy charakter. Więc to jest ciekawe, bo z jednej strony jest to wiele gier, z drugiej strony, tak jak mówisz, trochę nie do końca wiadomo, jak tak naprawdę będzie wyglądał ten gameplay. A mnie to akurat cieszy, że jest dużo gier. Ja lubię, jak w grze jest dużo gier. To znaczy, takie połączenie potrafi być fajne, bo one nie muszą być wtedy strasznie głębokie, nie muszą być jakieś bardzo rozbudowane, ale to się uzupełnia wtedy, że przez to, że jakby zmieniasz co chwilę perspektywę, co chwilę robisz coś innego. Mnie się to z kolei skojarzyło trochę z RimWorldem, czyli z tymi klasycznymi takimi survivalami strategicznymi, gdzie jakaś twoja ekipa ląduje, jakaś grupa ludzi ląduje w nieprzyjaznym miejscu i próbuje przeżyć. I oni tam też mają właśnie swoje wady i zalety, środowisko może na nich wpłynąć i dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji. Pytanie brzmi, na ile ty będziesz mógł kontrolować tych swoich altersów? Mhm. Bo w RimWorldzie jakby idea jest taka, że ty nie kontrolujesz swoich postaci, tylko one wykonują jakąś tam ścieżkę rozkazów, które im wydałeś, ale robią to w swoim tempie, ale mogą ich nie wykonywać z jakiegoś powodu, mogą zignorować je i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tam się dzieją rzeczy niesamowite, dochodzi do takich właśnie nieprawdopodobnych niemalże sytuacji. I dlatego też ludziom się tak bardzo podobają takie survivalowe strategie, powiedzmy typu RimWorld, albo typu po prostu Dwarf Fortress, bo jakby one wszystkie z tego korzenia Dwarf Fortress, takiej gry, która niedawno otrzymała dopiero grafikę.
Tak.
Naprawdę. Wcześniej miała taką grafikę stworzoną z kodu ASCII, czyli po prostu z liter, można by tak uprościć to, nie? Czyli po prostu konkretnych literek, a teraz już ma swoją grafikę. No i kurczę, no nie wiem, mnie się to wszystko podoba, to znaczy ja jestem pozytywnie nastawiony. Obie te gry, które mają nadejść, czyli Frostpunk i Alters, wyglądają na naprawdę dobrze.
Zgadzam się, tylko ja mam problem z tymi grami taki, że ja zawsze w grach, i to tak było w This War of Mine, i tak było we Frostpunku, no to moje postacie jedna pójdzie i się zabije, bo ma doła. W This War of Mine przecież była taka mechanika, nie? Że te twoje postaci mogą się poddać, a we Frostpunku znowu już ludzie zaczynają mi chorować i głodują i ja muszę podejmować decyzję, żeby dzieci wysłać do pracy. W związku z czym oni bardzo się starają, w sensie Eleven Beachy, żebym poczuł się źle, grając w ich gry.
To fakt. Eleven Beachy chcą, żebyśmy się czuli źle. Czemu nam to robicie? No ale jak widać, żarty żartami, ale to działa, nie? Działa, bo ludziom się podobało This War of Mine, ludziom się podobało Frostpunk. Ja bardzo czekam na Frostpunka 2. W jedynkę sobie też niedawno odświeżyłem stosunkowo. Fajnie ta gra działa też na konsoli, więc jakby to też, bo to jakby gra nie była nigdy jakimś bardzo rozbudowana gameplayowo, jeśli chodzi o jakby, o to, ile trzeba na raz rzeczy kontrolować, więc jakby to idealnie się sprawdza właśnie w takim konsolowym doświadczeniu. No dobra, zostawmy 11 bitów i powiedzmy jeszcze parę rzeczy, które nas zaciekawiły w tym tygodniu. Konkretnie mnie na przykład zaciekawiło i spodobało mi się, bo dowiedzieliśmy się, że powstaje w sumie Sinking City 2. Mhm. I to jest spoko w tym sensie, że mam ochotę ostatnio na jakieś takie survival horrory troszkę w klimatach z mackami, czyli inspirowanych Cthulhu, ale nie oficjalnie, nie? No bo jakby Sinking City nie używa oficjalnie tej nazwy Cthulhu, ale jakby niewątpliwie się tym inspiruje. Trailer co prawda niewiele mówił, ale fajnie, że Frogware generalnie działa, no bo też trzeba przypomnieć, że jest to ukraińska firma, więc jakby no pewnie spore problemy ma w związku z całą tą sytuacją, ale z tego co rozumiem, to twórcy chcą pójść troszkę bardziej w kierunku gry akcji, a trochę mniej w kierunku gry detektywistycznej, co nie wiem, czy jest dobrym wyborem akurat, bo do gry akcji trzeba mieć też dobry gameplay.
Tak.
Nie ma nic gorszego niż drewniana gra akcji. A do gry detektywistycznej już niekoniecznie jest potrzebny jakiś bardzo płynny gameplay, więc wyglądało to spoko.
Na to cierpiał Sherlock ostatni, nie? Że tam miałeś tam fajny aspekt detektywistyczny, ale z tym samym strzelaniem i walką było już tak. W pewnym momencie musiałeś to po prostu robić i zaciskałeś zęby. Sinking City fajnie wspominam. Pierwszy etap gry wydaje mi się o wiele ciekawszy niż drugi. Głównie przez to, że masz pierwszy kontakt z tym portowym miastem typowo lovecraftowskim i doszukujesz się, znaczy jakby doszukujesz się, od razu wiesz, że pewnie twoim przeciwnikiem będzie po pierwsze twoja psychika, a po drugie jakiś tam przedwieczny stary bóg, który ma dużo macek i żyje sobie gdzieś w morzu. I ci ludzie, mieszkańcy, których poznajesz w tym portowym miasteczku, są zawsze wszyscy świrnięci zdrowo, czyli dosłownie jak w literaturze Lovecrafta. Także na pewno sobie sprawdzę dwójkę i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale tak boję się, ja mam nadzieję, że jednak tam będzie bardziej ten aspekt fabularno-detektywistyczny niż będzie to gra akcji. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
No tak, tak, tak. Tak jak mówisz, generalnie to jest bardzo bezpośrednio inspirowane widmem nad Innsmouth Lovecrafta, bo tam jest właśnie motyw ludzi, ryb, takich oni są tacy, mieszkańcy tej wioski są tacy właśnie troszkę podejrzani, mają jakieś tutaj łuski, jacy tacy zieleni są trochę. No i wielu twórców gier z tego korzysta, albo w elementach, na przykład właśnie, nie wiem, Darkest Dungeon na przykład wykorzystywało ten horror, rybi horror Lovecrafta w niektórych swoich lokacjach, czy właśnie Sinking City, ale to nie jedyna zresztą, w ogóle jakś tak... Było dużo 11 bitów, ale były też dwa tematy ukraińskie, czyli właśnie było to Sinking City, ale był też nowa kolekcja Stalkera. Stalker trafił na konsolę. Co ciekawe, to jest dla mnie w sumie najciekawsze w tym, że Stalker, bo to wydana została po prostu kolekcja, można kupić osobno, albo można kupić razem jest oczywiście taniej, trzy kolejne gry z serii Stalker, te klasyczne. I one trafiły na Xboxa, trafiły na PlayStation, ale dziwne jest dla mnie to, że nie trafiły do Game Passa i tego kompletnie nie rozumiem, bo z jednej strony Stalker 2 jest flagowym takim projektem, którym się chwali Microsoft, a z drugiej strony wychodzą stare gry za całkiem sporą kwotę w gruncie rzeczy, bo to jest, nie wiem, 160 zł czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale to trochę jest. I bez sensu. Znaczy, to powinno być w Game Passie. Nie rozumiem tego zupełnie.
No też nie wiem, o co chodzi. Zwłaszcza w kontekście tego, że nie tak dawno rozmawialiśmy o polityce Microsoftu, która stawia na tego Game Passa i jakby uwielbia wrzucać tam wszystko, pokazując, zobacz, jak dużo mamy, jaka to jest fajna biblioteka wielka.
Ja nie sądzę, żeby to była droga inwestycja, żeby jakby taką grę, taką serię wrzucić w Game Passa, bo to jakby, umówmy się, to nie będzie jakiś wielki hit, no bo to są stare gry, bardzo stare gry. Pytanie brzmi oczywiście, jaki jest ten port, bo też różnie z tym może być, to były bardzo pecetowe gry, różnie bywa z przenoszeniem takich rzeczy, ale jakby, więc to nie jest tak, że to by ich kosztowało jakiś majątek, nie, żeby to, a mogliby się fajnie chwalić, popatrzcie, na PlayStation musicie zabulić za tę grę tyle, co za 3 miesiące naszego Game Passa. Nie dość, że zagracie sobie w te Stalkery, to jeszcze przez te 3 miesiące ogracie sobie Starfielda, ogracie sobie różne gry. Więc jakby dziwne, no ale cóż, taka decyzja zapadła. Dobra, co jeszcze tam było powiedziane ciekawego? Mnie się podobało coś takiego jak Unknown Nine. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę
tak,
na to.
I to jest ciekawe, bo ja tam widzę... Grałeś w Banishers, nie?
Tak.
Trochę to... ja tam widzę... To jest taka gra trochę o Antei za młodu. No tam biega sobie, czaruje. No wygląda to fajnie, efektownie, nie? Ale miałem bardzo mocne skojarzenie z tą bohaterką z Banishers.
Ja miałem z kolei skojarzenie bardzo typu, hej, czy to jest nowy Assassin? Bo to wygląda, wydaje mi się, że to jest w ogóle hinduski setting. I to jest w ogóle fajne, że wreszcie gry zaczynają korzystać z takich bardzo ciekawych settingów, które pozwalają na pokazanie zupełnie innej rzeczywistości. Jak mówiliśmy, że o, Warszawa, tak? Dla nas to jest oczywiście bardzo specyficzne, bo nas to cieszy jeszcze dodatkowo, ale ogólnie inne settingi są po prostu fajne, bo dają ci możliwość pokazania czegoś innego, fajnego. Kurczę, uwielbiam Uncharted między innymi za to, że zabiera nas w te niesamowite miejsca na ziemi, takie jak Nepal, dajmy na to, nie? Albo właśnie jak Indie. I pokazuje nam te nieprawdopodobne pejzaże i miejscówki. I w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale czy zwróciłeś uwagę, kto gra w ogóle główną rolę w tej grze?
Nie.
Będzie to Anya Chalotra, czyli oczywiście Yennefer z Netflixowego Wiedźmina. Więc kolejny polski akcent.
A będzie miała... W sensie. Tak. Czupa czupsa w tym?
I może w jakichś takich scenkach, wiesz, z przeszłości.
Nie, no ale ja się cieszę, bo to jest kolejny powód, żeby zagrać tę grę. Jest zdecydowanie Team Yen, więc...
Team Yen, okej.
Tylko i wyłącznie.
Ale wyglądało to spoko, fajnie, efektownie, duży wydawca, bo to jest Bandai, więc wygląda to spoko, wygląda to kolorowo, wygląda to troszkę inaczej. Właśnie wyglądało to mi... Miałem jakieś takie skojarzenie z Assassinem.
Ale oprócz tej ładnej i kolorowej gierki pojawiła się jeszcze o wiele ciekawsza, o wiele mroczniej zapowiadająca się gra w stylu Souls-like. The First Berserker Kazan. No i wygląda spektakularnie. Typowy Souls-like oparty na parowaniu i bardzo dynamicznej, bardzo brutalnej walce. Postać bardzo... trochę cel-shadingowa, miałem takie wrażenie, jakby stylizowana na taką bardziej kreskówkową, ale grafika taka nie jest w żadnym wypadku, ona jest bardzo mroczna i brutalna. Wygląda to świetnie, jedyne co mogłem znaleźć zastrzeżenie to, że miejscami, ale to jest, come on, początek, jakby dopiero co zapowiedzieli, więc framerate tam bardzo przeszkadzał i było widać, że rzeczywiście ewidentne dropy przy animacjach albo przy, nie wiem, otwieraniu drzwi, czyli doczytywaniu się lokacji. ale nie ma sensu tutaj się czepiać. No wygląda to spektakularnie i bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jeden z kolejnych niskobudżetowych albo drewnianych Souls-like'ów. Mam nadzieję, że jednak będzie tam było czuć tą dynamikę właściwą dla serii Souls'ów.
No to jest trochę tak, że jak jest jakiś gatunek, który robi, który gracze lubią, no to potem wychodzi masa klonów i akurat w tym momencie rzeczywiście jest sporo drewnianych Souls-like'ów i to jak zwykle nie jest dobry pomysł, bo kiedy gracze mają do wyboru wiele różnych gier, no to wybiorą te lepsze i te słabsze po prostu, no cóż, nie radzą sobie za dobrze. Ale to na koniec powiemy jeszcze o jednej grze, która nam się spodobała i jest to Prince of Persia 2. A w zasadzie nie jest to Prince of Persia 2, bo gra nazywa się Tales of Kenzera. I wygląda totalnie jak ten izometryczny metroidvania Prince of Persia, które wyszło w tym roku na początku, które jest bardzo sympatyczne, ale wygląda jeszcze lepiej, nie?
Wygląda lepiej, ma jakby więcej fajnych bajeranckich funkcji czarowania, dynamicznej walki. Chcę w to zagrać, bo grałem właśnie w to Prince of Persia, które, jak to powiedzieć, przyjemne? To jest dobre określenie tej gry. Przyjemne. Myślę, że ta gra może być jeszcze przyjemniejsza.
Czy wiesz co, Prince of Persia ma jeden duży problem. Ona się bardzo wolno rozkręca. Ja tę grę chciałem skończyć, bo chciałem móc nagrać o niej materiał i nagrywaliśmy z Michałem dłuższą rozmowę. Ale problem gry polega na tym, że ona ma znakomite elementy, ale żeby do tego dojść, trzeba dużo czasu włożyć. Mm-hmm. Ona ma świetny pomysł na wykorzystanie mocy, które odkrywasz na, jakby w toku gry, która, jakby to są takie dodatkowe, powiedzmy, zagadki środowiskowe, które rzeczywiście wymagają małpiej zręczności, bo każda kolejna moc powoduje, że te zagadki się coraz bardziej komplikują. I one są bardzo pomysłowe. I one są naprawdę spoko. I gra rzeczywiście działa jak marzenie, jeżeli chodzi o te 60 klatek i tak dalej. Ale no niestety wolno się rozkręca. I rozumiem, że wiele osób tą grę mogło przetestować, stwierdzić, że im się nie podoba, zwłaszcza, że było demko. Bo ona na początku wygląda ubogo. Masz bardzo mały jakby ten wachlarz umiejętności. I dosyć późno odblokowujesz sobie kolejne. Dla mnie to jest na przykład nieporozumienie. Niezrozumiała w ogóle decyzja designerska. Już chyba Double Jumpa się odkrywa bardzo późno. Nagrasz sobie w grę typu Metroidvania. I cały czas próbujesz zrobić double jumpa, bo to jest taki naturalny odruch. I nie wiem, mija 7 godzin i go odblokowujesz. No to wiesz, większość ludzi w ogóle już to, takiej gry się już odbiło, nie? Tak by co do zasady, większość graczy kończy grę po kilku godzinach. Dla mnie to jest trochę nieporozumienie. Albo dajcie na przykład graczowi od razu wszystkie moce. Znaczy tam niby jest taki motyw na początku, ale jakoś on nie zadziałał dobrze, więc albo dajcie mi moce, zabierzcie mi je i pozwólcie mi odblokować, albo po prostu, kurczę, dajcie mi je szybciej. To jest najlepsze rozwiązanie. Dajcie mi je szybciej i po prostu zwiększajcie poziom trudności. Nie wiem, jakie jest idealne rozwiązanie. Wiem, że nie było to idealne rozwiązanie z Prince of Persia, bo po prostu ja się zawziąłem i tę grę chciałem skończyć, ale gdybym grał w nią tak po prostu i miał za rogiem, o, to jest fajna gra, to jest fajna gra, to po prostu wiem, żebym jej nie skończył. I szkoda, a tutaj Tales of Kenzera, tak?
Tak. Ciekawe
wygląda
będzie,
fajnie.
Ciekawe będzie swoją drogą, jeżeli okaże się, że jakieś studio znikąd tworzy grę, która pokona grę Ubisoftową. Taką samą, ale inną.
Tak, bo ona rzeczywiście wygląda bardzo podobnie. Kolory są podobne. Jakby wiadomo, że 2D, czy to nie jest 2D, ale chodzi o to, że w przestrzeni 2D platformówka, no jakby mają pewne podobieństwa, no ale wiesz, Mario nie przypomina Prince of Persia, tak? Jakby jest inna stylistyka. A ta gra autentycznie już z pierwszych kilkanaście sekund patrzy i myślę, kurde, no fajnie wygląda ten Prince of Persia 2, nie? Zobaczymy. Ale wyglądało to kusząco, nie? Więc Microsoft pokazał parę gier w tym tygodniu. W ogóle w marcu będzie też kilka niezłych premier jeszcze przed nami, bo będzie Alone in the Dark na przykład, z takich dużych rzeczy. Co jeszcze jest w marcu?
Dragon's Dogma
będzie oczywiście, więc jakby kolejny duży japoński potencjalny hit. No oczywiście będzie Rise of the Ronin, czyli duży taki Souls-like, trochę Assassin, tak? W klimatach XIX-wiecznej Japonii. Wychodzi na pecety najnowszy Horizon, czyli Forbidden West. No i będzie też pecetowa strategia Millenia od Paradoxu, która wygląda trochę dziwnie. Czy to jest taka strategia od Paradoxu, ale nietypowa, no bo ona jest bardziej cywilizacją niż tym ich Grand Strategy Game by Paradox. Ale no cóż, zobaczymy. Wiem, że jest sporo wątpliwości względem mileniów, ale no ja przetestuję, myślę, że tak czy inaczej.
Ale mówiłeś o Horizonie w marcu. Hej, wczoraj dowiedzieliśmy się o Ghost of Tsushima na PC. Ja osobiście na to bardzo długo czekałem. W końcu jakaś, chciałem powiedzieć, ludzka wersja. Jakaś dobra wersja w którą będę mógł sobie pograć. Ale tak, no, grałem jeszcze na PS4, zostawiłem tę grę i czekałem długo, aż ukaże się na peceta. Ukaże się w swojej pełnej chwale i glorii na ultrawide'owych monitorach z najnowszymi możliwościami renderingu. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Czekam. Ja udam, że tej prowokacji pecetowej nie słyszałem, ale fakt, będzie jeszcze Ghost of Tsushima. W Polsce wielu graczy na pewno czeka, no bo w końcu nie wszyscy są konsolowcami, co jest dziwne, dla mnie niezrozumiałe, ale nie wszyscy możemy być idealni niestety, no. Co zrobić?
No nie wszyscy jesteście, no.
Tak, i tym z optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy przegląd. Dajcie nam znać, czy interesuje was Taumaturg, albo czy jakaś inna gra, o której mówiliśmy z przyszłości, 11-bitowej albo innej. I co, bawcie się dobrze w ten weekend, odpocznijcie, a my się żegnamy z nowego studia. Trzymajcie się i cześć.
Hej, hej.